Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy Państwo, dziś temat, który sobie obraliśmy, Jezus i świątynia, to oczywiście cały czas kredo, wyznanie wiary, artykuł 4. Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. I to w tematach Jezus i Izrael w paragrafie pierwszym. Podobnie jak czytamy w katechizmie, jak wcześniejsi prorocy, Jezus okazywał bardzo głęboki szacunek dla świątyni jerozolimskiej. Został w niej ofiarowany przez Józefa i Maryję w 40 dniu po narodzeniu. W wieku lat 12 zdecydował się na pozostanie w świątyni w celu przypomnienia swoim rodzicom, że powinien być w sprawach Ojca, w tym, co należy do Ojca. W czasie swego ukrytego życia udawał się do niej co roku przynajmniej na święto Paschy. Samą jego misję publiczną wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielkie święta żydowskie. To oczywiście dom modlitwy, to opowiadanie, jak już wspomnieliśmy sobie krótko, opowiadanie o pobycie 12-letniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej nie przedstawia jedynie odizolowanego szczegółu w historii życia ukrytego w Nazarecie. Z jednej strony zamyka ono Ewangelię dziecięcych lat Jezusa, z drugiej strony opowiadanie to tworzy jakby przejście do życia publicznego. No, rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy i gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Celem pielgrzymki Jezusa i jego rodziców do Jerozolimy były obchody świąt Paschy. Pielgrzymi w drodze do świętego miasta modlili się, śpiewali psalmy. I gdy po 3 dniach drogi Jezus ujrzał z dala złote mury Jerozolimy, serce jego żywo zabiło na jej widok. Wysunął się na czele pochodu, wpatrzony w mury, spiętrzone domy, obwarowane portykami świątynie, górującą nad miastem, szedł ku niemu jak w transie, ku stolicy Dawidowej, którą przez tyle lat nosił w swoim sercu, tak pisał Roman Brandstetter. Jezus jako dorastający chłopiec, jak każdy pobożny Żyd, kochał święte miasto, w nim w sposób szczególny świątynię. Ze zdziwieniem i zachwytem przyglądał się wielkości, potędze tego miasta. Po zakończonych uroczystościach, choć jego rodzice udali się w powrotną podróż do Nazaretu, on jeszcze przez 3 dni pozostaje w Jerozolimie, jakby chciał zatrzymać całą mądrość i świętość, którą kryły mury świątyni, jakby chciał się nacieszyć pięknem miasta. Możemy powiedzieć, kontemplujemy ten zachwyt 12-letniego chłopca pięknem Jerozolimy, zachwyt nad świątynią, która była odbudowana przez Heroda Wielkiego. Przebywanie w niej było dla Jezusa czasem wielkich duchowych wzruszeń, doświadczeń. W świątyni Jezus był u siebie, w domu swojego Ojca. Działalność publiczna, bo o niej dziś chcemy powiedzieć, dawała niejedną sposobność do tego, by zaznaczyć jego stosunek do świątyni. Ma ona dwa oblicza, tak powiemy różne, że niemal przeciwstawne, jednak one się wzajemnie dopełniają. Z jednej strony widać u Jezusa niezmienną i stanowczą opozycję wobec nadużyć, jakich dopuszczali się w świątyni kapłani. Ta opozycja była podyktowana troską o cześć dla tego świętego miejsca. Z drugiej zaś strony Jezus wielokrotnie i jawnie uczy, że ma ono znaczenie zaledwie przejściowe, że świątynia i kult dotychczasowy ustąpią miejsca nowej rzeczywistości, jaką on wprowadzi. Ta postawa mieści się zresztą w jego stosunku też do prawa mojżeszowego. Mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków, ale wypełnić. Tym niemniej Jezus okazywał cześć dla świątyni. Oto, można powiedzieć, jakieś przykłady. Nauczał w niej, uzdrawiał, nie pozwalał przenosić przez nią sprzętów, brał w obronę jej żywotną świętość. Stosunek Jezusa do świątyni jerozolimskiej ukazuje się najpełniej w znaku jej oczyszczenia przez niego. Taką miarą pewnej doniosłości tego właśnie wydarzenia, tego znaku jest fakt, że zamieszczają go wszyscy ewangeliści. Janowi, powiemy, zawdzięczamy takie najpełniejsze opracowanie teologiczne. Sama relacja o oczyszczeniu świątyni, zwłaszcza pierwsza część tego tekstu, charakteryzuje Jezusa jako gorliwego o dom Ojca. Dom mój, jak czytamy w księdze Izajasza, bo w opisie sceny oczyszczenia świątyni znalazło się zdanie, dom mój ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Tutaj pokazuje też ten wymiar i to właściwe odniesienie do tej kluczowej sceny oczyszczenia świątyni ujętej u Jana. Inni ewangeliści, na przykład u Mateusza, czytamy, tu jest coś więcej niż świątynia, które to stwierdzenie Jezus odnosi do siebie. Mateusz przekazuje także zapewnienie Jezusowe, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Więc popatrzmy, gdybyśmy zajrzeli do pism rabinicznych, gdzie są dwaj albo trzej obok siebie, gdzie obok siebie siedzą, a są między nimi słowa Tory, tam z nimi przebywa Bóg. Jezus konsekwentnie, widzimy, jest obecnością Bożą. I ten nowy porządek stanowi przedmiot zapowiedzi Jezusa. Mówi, nie czytaliście tych słów w piśmie? Właśnie ów kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. To też wyraźna aluzja, odniesienie zarówno do śmierci, jak i do zmartwychwstania, gdyż to one właśnie będą rozpoczęciem, powiem, inauguracją nowego kultu w nowej świątyni. Warto tu też zwrócić uwagę na pewną spójność, pewne odniesienie jednej z synoptyków, czyli Mateusza, Marka i Łukasza do świętego Jana, do Ewangelii świętego Jana. Otóż podczas procesu Jezusa, fałszywi świadkowie zeznają, on powiedział, mogę zburzyć ten budynek Boży i w ciągu 3 dni mogę go odbudować. U świętego Marka mamy też jakoś odniesienie do słów nieuczyniony ręką ludzką. Święty Jan przytacza również te słowa nie ręką ludzką uczynione. I to przenośne zburzenie świątyni zastosowane jako w słowach takie urąganie wobec ukrzyżowanego. Te słowa, ty, który burzysz przybytek i w 3 dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Więc to w rozważaniach bez wątpienia jeden z ważnych tekstów Jana. Ta sama scena, chociaż występuje u innych ewangelistów, to jednak u Jana ma wiele szczegółów, które istotnie pokazują, że Jezus chciał powiedzieć też o świątyni swego ciała, czyli o swoim ciele, a zatem o sobie samym. Jak czytamy u Jana, zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy w świątyni, napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. To mianowe pytanie o ten znak mówi więcej niż u innych ewangelistów. Pytanie o uprawnienia wskazuje bowiem na stałą niewiarę ludzi odpowiedzialnych za religię, za nadprzyrodzoną działalność Pana. Jezus wypowie się, powołując właśnie na ten znak, który w tradycji nazywamy znakiem Jonasza, czyli jego zmartwychwstanie. Ja zburzę. Ewangelia Janowa zaś zawiera inną formę, mianowicie zburzcie. Dwa użyte przez Jezusa czasowniki zburzyć i powstać doskonale nadawały się do wyrażania zamierzonej przez niego tej, powiemy, dwuznaczeniowości. Czasownik oznacza ten powstać, oznacza bowiem najczęściej w Nowym Testamencie wskrzeszenie czy zmartwychwstanie. I w kończącej narracji właśnie Jan poddaje nam te słowa, mówił, co można było oddać, chciał powiedzieć o świątyni swego ciała, czyli o swoim ciele, podległym śmierci ciele. Widać więc tutaj, że ten przekaz umieszczony w Ewangelii Janowej pod wieloma względami różni się też od pozostałych Ewangelii. Oczywiście tutaj chcemy odnieść ten sens pokazany na pewnych poziomach, czy przynajmniej na dwóch poziomach, poziomie wydarzeń i drugim poziomie tej interpretacji tego boskiego znaku. Możemy też zatrzymać się chwilę na fragmencie, na rozmowie Jezusa z Samarytanką. Tutaj mówi do niej: wierz mi, kobieto, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. To samo wieści Janowa refleksja o sensie też śmierci Pana Jezusa, zbawczej śmierci, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. I Chrystus, popatrzmy, uczy, że materialna świątynia ustąpi miejsca nowej rzeczywistości, ciału zmartwychwstałego Pana. Staje się ono nową świątynią dopiero po jej zburzeniu, po, powiemy, tej śmierci zadanej z taką brutalnością Jezusowi. Po niej wzniesieniem na nowo będzie zmartwychwstanie, na co wskazuje tutaj, mamy świadomość tego, ta wzmianka o 3 dniach. W prologu Janowym czytamy słowa powtarzane: w Anioł Pański, a słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Czyli popatrzmy dosłownie, że słowo rozbiło swój namiot. To znaczy te wszystkie obecności Boga, obecności Bożej, tak jak Arka Przymierza, namiot spotkania, gdybyśmy jeszcze w inne miejsce przecież poszli, to ten obłok, tak, znany w tradycji wyjścia, czy wreszcie późniejsza świątynia, To właśnie w Jezusie znajduje swoje wypełnienie, bo On jest obecnością Bożą. Warto zwrócić tutaj uwagę na te właśnie, na te elementy. Ta rzeczywistość w tej rozmowie z Samarytanką, Jezus stwierdza, że nadeszła już godzina wprowadzenia nowego kultu w duchu i prawdzie. I cechą wszelkiego kultu teraz stanowić będzie to, że skupia się ona wokół Chrystusa, będzie przeniknięta nowym duchem i ten nowy kult będzie odtąd tym właściwym odniesieniem dla wszystkich. Jakimś dalszym potwierdzeniem tego właśnie sensu jest wystąpienie Jezusa przy studni Jakuba. To też możemy otworzyć 4 rozdział Ewangelii świętego Jana, gdzie mówi Pan Jezus prawdziwie, mówi tekst tam, prawdziwie Jezus jest Zbawicielem świata. I Samarytankę zapewnia, że może dać wodę wytryskującą ku życiu wiecznemu, zaspokajającą wszelkie pragnienia. Tę zapowiedź podejmie Jezus w uroczystej deklaracji podczas święta namiotów. Obchodzono ją na pamiątkę koczowania podczas pielgrzymki ku ziemi obiecanej. I tutaj do tych głównych obrzędów uroczystości należało oświetlenie miasta, przenoszenie wody z sadzawki Siloe. I w tej sadzawce w końcowym dniu obchodu święta namiotów kapłani czerpali wodę i rozlewali ją dookoła ołtarza świątyni. Według rabinów ołtarz, a ściśle skała pod nim, miała być zaspokojeniem pragnień całego świata. Tu też mamy pewien szerszy kontekst. Tutaj w tym kontekście pojawia się też inne święto, uroczystość poświęcenia świątyni. Jezus, nawiązując do tego dnia, powiada o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat. Opis tej sceny był wykorzystywany jako czytanie na właśnie uroczystość poświęcenia świątyni. Można by zatem tutaj w tych powyższych słowach Jezusa widzieć konsekrację Mesjasza na świątynię Nowego Przymierza. W tekście Ewangelii znanej o dobrym pasterzu, który gromadzi owce do jednej owczarni. Taki termin też tutaj jest używany jak brama, owczarnia, zagroda. Ta rzeczywistość miała też pokazywać to gromadzenie owiec, to znaczy Izraela. Do tej myśli o gromadzeniu powraca często w swojej refleksji Jan. Według tutaj niej już wyraźnie widać, iż śmierć Jezusa gromadzi dzieci Boże rozproszone. W tym obrazie dobrego pasterza akcent spoczywa na tym dobrowolnym oddaniu przez niego życia za owce. I nowa świątynia zgromadzi wszystkich ludzi, bo Jezus wywyższony oczywiście przede wszystkim na krzyżu, a dalej przez wejście do chwały już przyciąga wszystkich ku sobie. I śmierć Jezusa na krzyżu ma ten aspekt łączący się z kultem i świątynią. Tutaj też i odpowiednie jakieś szczegóły nabierają takiego wyjątkowego, powiemy, znaczenia, mianowicie baranki kończą życie na placu świątynnym. Jezusa zaś zabito poza miastem. I zakończenie dawnego kultu synoptycy wyrazili faktem rozdarcia się zasłony świątyni jednoczesnym ze śmiercią Jezusa. Znaczy to, że kult przestaje być przywilejem jednego narodu i dostęp do niego stoi otworem dla wszystkich, także dla pogan. Ten fakt potwierdzają tutaj te obietnice Jezusa o wodzie, zwłaszcza żywej, wytryskującej ku życiu wiecznemu. Tu w tym szerszym sensie, fakcie widać pełną wymowę też i gestu Mojżesza, gdybyśmy wrócili do tego, co działo się na pustyni, gdy uderza w skałę, z niej wypływa woda. Ojcowie Kościoła zwracają uwagę na tę pewną zbieżność tej wypowiedzi Ezechiela o życiodajnej wodzie wytryskującej z prawego boku świątyni, a ukrzyżowaniem Jezusa, którego prawy przebity bok zwrócony był właśnie w stronę południową. Więc to też ta rzeczywistość, otwarty bok świątyni, jaką jest Chrystus, rozpoczyna też ten nowy etap. To pewna też i metafora, przeniesienie. Odnajdujemy te myśli w prefacji, chociażby na uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, stwierdzając, że z przebitego serca wypłynęły sakramenty Kościoła. I popatrzmy więc, że Jezus na równi z prawowiernymi Izraelitami swoich czasów oddaje cześć świątyni jerozolimskiej. Co więcej, traktuje ją jak dom Ojca, karcąc popełniane w niej nadużycia. I przy całym szacunku, jaki Jezus ma dla tego świętego miejsca, podkreśla względny i przejściowy charakter tego właśnie znaku obecności Bożej. Nową świątynią, prawdziwym miejscem spotkania ludzi z Bogiem jest Jezus Chrystus. I to ta rzeczywistość, która dzisiaj w jakiś sposób też odsłania się nam, chcemy ją też zgłębiać, rozumieć coraz bardziej. Stąd też i to odniesienie Jezusa jako miejsce spotkania z Bogiem, świątynię jako mieszkanie Jego z Ojcem do modlitwy, więc bardzo zrozumiałe jest to Jego oburzenie na kupców. To czyni przez zazdrosną miłość do swojego Ojca. Przez swoją mękę Jezus zapowiedział zburzenie tej wspaniałej budowli, z której nie pozostanie nawet kamień na kamieniu. Zapowiedział w ten sposób znak czasów ostatecznych, które zostaną zapoczątkowane wraz z Jego Paschą, o czym sobie wspominaliśmy. Nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Czyli też i to bardzo jasne odniesienie do tego, kim jest Jezus. I to też ma budować tę naszą świadomość.